Najlepsza płyta 2025, statuetka Grammy za taki album, czyli Bad Bunny, The Beat i Rare Mass Photos i nagranie właśnie z tej płyty. Przyjęta z wielką radością przez fanów, ale mam wrażenie, że też przez całe środowisko muzyczne, no zasłużenie. Nie ma co tutaj doszukiwać się dodatkowych kontekstów, chociaż ten kontekst polityczno-społeczny jest również bardzo istotny, to już mówiłam wcześniej i przy tym stanowisku na pewno pozostanę. No i tak upływała ta wczorajsza już noc. Jeszcze kilka nagród w rotacji dzisiaj. To właściwie jedna, chociaż kilka, o których na pewno warto wspomnieć. Między innymi najlepszy nowy artysta, Best New Artist. Tutaj statuetka trafiła do Olivia Dean. Zasłużenie Song of the Year, czyli piosenka roku Billie Eilish, White Flower. Znowu bardzo zasłużenie. Rapowy album, o tym już wspominałam. Płyta pop to Lady Gaga, jej ubiegłoroczna płyta. Też myślę, że Lady Gaga jest artystką, która powinna być wyróżniana wszelkimi możliwymi nagrodami, bo ona nadaje zupełnie inną jakość nie tylko muzyce popowej, ale właśnie wszystkim tym elementom, które z popem się wiążą. A jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, to w tym roku nagrodzono FKA Twigs w kategorii najlepsza płyta. To artystka, która po raz pierwszy dostała tę statuetkę, a mowa o płycie Usexua.
Thank you. people always told me that I'd take my love too far, then refused to help me. Okay, now sometimes you find yourself in two ways. Yeah, yeah, yeah. Sometimes your love, it feels divided, yeah. And my answer, my answer is to pull out. Your love is like an endless sea. Anywhere, but I'm so confused. Through all the pain and suffering, you still wanna stay with me. I'm tired of these crises, 'cause I feel.
Thames, What You Need, nagranie, które znalazło się na jej ubiegłorocznej epce Love is a Kingdom. Tu już bez nagrod Grammy, chociaż myślę, że jest to kwestia czasu, bo Thames ze względu na jej wyjątkową wrażliwość i unikatowy wokal rozszerza grupę słuchaczek i słuchaczy, do których dociera przy okazji każdego wydawnictwa, ale też każdej gościnnej zwrotki, z którą się pojawia u innych artystów. Tak dzieje się w przypadku nagrania Rain Dance Dave'a, granego tu przeze mnie w rotacji, ale też coraz częściej słyszę tę piosenkę w innych programach, w innych audycjach w programie trzecim, o tak, więc oby to trwało jak najdłużej. Płyta tygodnia, nie zapomnieliśmy o niej, oczywiście w tym tygodniu też taki krążek jest z nami, będziemy go słuchać do czwartku. To jest drugi studyjny album Velvet Trip, prosto z Sydney, Australia. Glimmers Continued.
Don't make me wait if you're only
To Velvet Trip, It Don't Matter z najnowszej płyty Glimmers Continued, płyta tygodnia w rotacji. Zwracamy często uwagę na takie albumy, no nie z pierwszych stron popularności, ale wyróżniające się pod kątem brzmienia. Tutaj akurat muzyka psychodeliczna z rockiem i z popem. Wszystko świetnie się ze sobą skleja. Szaleństwo od Nick Up, Liar's Tales, najnowszy singiel tego tria.
Look, man, the bodies are black. The turn is a ring down, that's a fact.
Liar's Tales, czyli najnowszy singiel Nika, pewnie do usłyszenia na tegorocznym Openerze, bo kilka dni temu artyści zostali ogłoszeni w line-upie tego festiwalu. Kim Gordon i najnowszy singiel Not Today, zapowiedź płyty, ale też trasy koncertowej. Artystka w kwietniu pojawi się dwukrotnie w Polsce, we Wrocławiu i w Warszawie 21 i 22 chyba, mniej więcej w tych dniach. Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska, dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. No i gramy Not Today na koniec dzisiejszej rotacji.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Już za 4 dni. Odliczamy codziennie o 7.40, opowiadając o naszych wielkich mistrzach.
Pierwszy w ogóle olimpijski medal w sportach zimowych.
Broń gąsienica, najlepszy z Polaków.
Czuję, że jeszcze coś zdobędziemy.
Również codziennie o 18.20 moje relacje z Mediolanu i Cortiny, z obiektów, na których po 6 lutego zatriumfują nowi wielcy mistrzowie, oby także nasi. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Klo, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
Włączamy niskie ceny.
Cześć, Aniu.
Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl, jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski. Premier Donald Tusk na zaproszenie prezydenta Zełenskiego jedzie do Kijowa. Małopolskie kuratorium kontroluje w ośrodkach wypoczynkowych, czy jest odpowiednia temperatura. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, nie zdecydował się natomiast na ułaskawienie 5. Jednocześnie podpisał postanowienia, w których zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach. Nie ma zwyczaju podawania danych osobowych ułaskawionych. Z opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta uzasadnień wynika, że ułaskawione przez prezydenta osoby były skazane za groźby karalne, nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku w ruchu lądowym oraz za oszustwo i wyrządzenie wielkiej szkody w obrocie gospodarczym. W każdym przypadku uzasadniając ułaskawienie, prezydent powoływał się na względy humanitarne. Premier Donald Tusk jedzie do Kijowa na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W najbliższych dniach złoży wizytę na Ukrainie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Od końca ubiegłego tygodnia w wojnie na Ukrainie obowiązuje tak zwane energetyczne zawieszenie broni. Mimo to wielu ukraińskich cywilów wciąż nie ma prądu i ogrzewania. W Kijowie ciepło wciąż nie dociera do 200 bloków. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja uderza teraz w kolej. Ubiegłej nocy siły Kremla zaatakowały Ukrainę ponad 170 dronami i rakietą balistyczną Iskander. Małopolskie kuratorium sprawdza, czy w ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci jest odpowiednia temperatura. Dziś około 100 tysięcy uczniów rozpoczęło ferie na zorganizowanych turnusach w regionie. Kontrole obejmują wszystkie miejsca zimowego wypoczynku. Pracownicy kuratorium zwracają szczególną uwagę na temperaturę w pomieszczeniach. Organizatorzy obozów i kolonii muszą zapewnić, że nie będzie niższa niż 18 stopni, mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
W sytuacji, gdyby się okazało, że warunki ze względu na temperaturę są nieodpowiednie, spada temperatura poniżej 18 stopni, nie da się tego podwyższyć, wtedy dojdzie do zamknięcia, do wskazania miejsca zastępczego. Analogiczna historia była jak przy podtopieniach w trakcie obozów. Więc proszę odważnie nam zgłaszać i będziemy działać.
Minionej nocy temperatura w Małopolsce spadła do minus 15 stopni. Mrozy są szczególnie niebezpieczne dla ludzi bez dachu nad głową. Policjanci w całym kraju przez całą dobę, nawet kilka razy dziennie, patrolują różne miejsca, w których mogą przebywać osoby bez dachu nad głową, mówi podkomisarz Katarzyna Rogozińska z działdowskiej policji.
Sprawdzane są między innymi pustostany, klatki schodowe, altanki działkowe, dworce, piwnice oraz inne miejsca, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą szukać schronienia przed zimnem.
Policjanci apelują także o zgłaszanie pod numerem alarmowym 112 każdego zauważonego bezdomnego, który przebywa na mrozie. Ponad 100 śmiertelnych ofiar zimy w Stanach Zjednoczonych. Niskie temperatury utrzymują się na ogromnym obszarze tego kraju. Od południowego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej po Nową Anglię. Z niebezpiecznymi śnieżycami mierzyli się mieszkańcy Karoliny Północnej.
W ostatnich godzinach około 150 milionów mieszkańców wschodniej części USA objętych było ostrzeżeniami przed niskimi temperaturami i ekstremalnym mrozem. Na południu zazwyczaj ciepłej Florydy temperatury są najniższe od grudnia 1989 roku, sięgają nawet minus 7 stopni. W okolicach Tampy spadł śnieg. Miejscowe igłany nieruchomieją z zimna, to ich sposób na mierzenie się z chłodem, jednak w tym stanie mogą przetrwać tylko dobę. W ciągu ostatnich 3 dni w całym kraju ze względu na zimową aurę odwołano blisko 5 tysięcy lotów, a tak zimy spowodował ponad 1000 kolizji drogowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Jutro słonecznie na północy, a na pozostałym obszarze zachmurzy się. Na południu może spaść śnieg. Od minus 15 stopni na Suwalszczyźnie, minus 10 w centrum, do minus 1 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
Ogłoszenie społeczne.
Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. Tak jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
No, ci panowie z Media Expert.
I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7 minut po godzinie 20.
Klub Trójki. Audiodokument.
Mamy dla Państwa dzisiaj zaproszenie i opowieść, która, jestem o tym jakoś przekonana, za kilka dni stanie się historią dyskutowaną i znaną w Polsce, a przeniesiemy Państwa w czasie do lat 70. ubiegłego wieku na Śląsk, w pobliże kopalń i hut, szczególnie tej jednej huty, tej w Szopienicach. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Elżbieta Malinowska, zapraszamy najmocniej. A przed nami, no właśnie, historia polskiej lekarki, która walczyła z systemem, Jolanty Wadowskiej-Król. Może jeszcze inaczej powinnam powiedzieć, polskiej Erin Brokowicz, która odkryła i nagłośniła epidemię ołowicy na Śląsku, a w konsekwencji, i to jest chyba najważniejsze, uratowała życie dziesiątek, może nawet setek dzieci. I od dawna uważam, że ta historia to gotowy scenariusz na film. Ten obraz został już zrealizowany, czekamy na jego premierę. Ale żeby to się wszystko stało, trzeba było najpierw o tej ukrywanej przez lata prawdzie wiedzieć, usłyszeć i napisać. A taką pracę wykonał Michał Jędryka, nasz dzisiejszy gość i bohater reportażu, którego za chwileczkę posłuchamy, a który wspólnie nagraliśmy ten reportaż 6 lat temu.
Jakiś czas temu, tak.
Tak, to jest taki właśnie okres, z którego i perspektywa warto popatrzeć w tył. I jak ty myślisz, bo jednak ta książka była znana i ta historia była znana na Śląsku, a gdzieś w polskiej świadomości ogólnopolskiej w ogóle się ona nie odnalazła. Czy to, że chociażby Jolanta Kulik wcieliła się w rolę doktorki, bo tak mówiono.
Jolanta to była Wadowska-Król, Asia.
Król, tak. I czy ona, upowszechni tę historię?
Myślę, że tak. To znaczy ta historia była znana, ale ona się nie przybiła do takiej zbiorowej świadomości. Nie stała się jakimś tam tekstem popkulturowym. Maciek Pieprzyca, który jest reżyserem serialu, mówił mi, kiedy miałem tam jakieś zastrzeżenia do detali, do jakichś drobiazgów.
No bo powiedzmy od razu, że twoja książka stała się inspiracją
tak,
do tego.
To nie jest adaptacja literacka
serialu.
Książki, to jest film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami i książką Ołowiane dzieci. W każdym razie on mówił, że on ma 300 osób w ekipie i nikt o tej historii nie słyszał. Nie było to jakoś tam bardzo popularne.
Znaczy w ogóle mnie to nie dziwi. No jest to jakaś próba, która pokazuje, że rzeczywiście my tej historii w ogóle nie znaliśmy.
Ale to chyba wynika też z tego, że kiedyś o pewnych rzeczach się nie mówiło. To znaczy była to taka zbiorowa tajemnica. Wiedzieli rodzice, wiedzieli lekarze, może nawet wiedzieli dziennikarze. Natomiast lepiej tego nie ruszać, albo nie wiadomo, co z tym będzie. A dzieciom mówiono, nie interesuj się tym, po co ci to, zajmij się swoimi sprawami. I to tak przeleżało długo, długo, aż w końcu przypomniano sobie o dr Wadowskiej-Król, bo ja nie byłem jedyny. To znaczy pojawił się wcześniej artykuł w
Gazecie Wyborczej. Tak, Judyty Watoły i Ani Malinowskiej artykuł o takim niezwykłym tytule, bo tak mówiano o tych dzieciach, które
że one człapały jak bociany.
Tak. Ale też pojawił się film Wnuczki, pani doktor, i chyba w ten sposób właśnie gdzieś ta historia zaczęła wypływać, prawda?
Mnie ten film zainspirował o tyle, że nagle sobie przypomniałem...
Czyli ten szkolny film, tak?
Tak, bo to jest film zrobiony w liceum, chyba tam na jakieś zajęcia. Ale doktor Wadowska-Król jest w tym filmie w świetnej formie. Zresztą ona zawsze miała doskonałą pamięć. I rzeczywiście było to takie kompendium tego, co należało wiedzieć o tej historii, o tej bohaterce. Natomiast ja doszedłem do tego jeszcze inaczej, bo no właściwie to też była moja historia.
I tutaj zatrzymuję cię, dlatego że no właśnie, chciałabym, żeby państwo przede wszystkim najpierw posłuchali reportażu, bo opowieść, którą usłyszą państwo za chwilę, to nie jest tylko historia tej wspaniałej bohaterki. 6 lat temu historia Wadowskiej-Król była jednak w jakiś sposób na Śląsku znana i przygotowując tę opowieść poszłam inną drogą. Postanowiłam opowiedzieć jednak o Śląsku, o regionie, w którego DNA wpisała się eksploracja ponad miarę, zniszczenia środowiska, stężenia pyłów w powietrzu i ziemia, która się zapada, a wszystko jednak w imię tego, żeby się bogacić. I Śląsk to jest miejsce, które wyżywiło setki tysięcy, ale też truło, otruło być może setki tysięcy ludzi. Żywicielka, trucicielka, taki tytuł nie przez przypadek. Reportaż został zrealizowany akustycznie w Radiu Katowice i powstał w Radiu Katowice, a realizował go Jacek Kurkowski. Posłuchajmy.
To może zamkniemy okno. Rzeczywiście mam taki nawyk i być może bierze on się z tych odległych lat, kiedy należało zamykać okna, bo szedł smród. Nadchodził dym z nadchuty, nadchodziło coś, co śmierdziało, gryzło w gardle, drapało. A oprócz tego jeszcze przejeżdżały ciężkie spalinowe lokomotywy wiozące węgiel nieopodal naszego domu. I stąd się wziął ten odruch.
Cały przemysłowy Śląsk śmierdział. I mogę chyba powiedzieć, że śmierdzi dalej.
Doktor Małgorzata Tkacz-Janik, kulturoznawczyni, nie zatrzaskuje nerwowo okien. Z jej domu widać tylko podwórko i trzepak. Odległość od kominów nigdy nie była jednak na tyle duża, by o nich zupełnie zapomnieć.
I to nie jest kwestia tylko smolistości, takiej ciężkości powietrza. Niektóre osoby są tak przeniknięte oczywistością tego, że tutaj tak jest, że nie dostrzegają tego jako zagrożenia dla zdrowia, dla nich, dla ich dzieci. Może jest w nich taka mocna wewnętrzna zgoda, że tak zawsze było i tak ma być.
Przy szybko rozwijająca się gospodarka potrzebuje coraz więcej stali. Łaknie jej przemysł maszynowy, budownictwo, transport, rolnictwo.
Sama Huta Szopienice, istniejąca od przeszło 100 lat, w niczym nie przypomina współczesnych zakładów.
Zmienia się, unowocześnia struktura gospodarstwa narodowego. Rosną nasze aspiracje, poprawia się jakość naszego życia. Dorobek wspólnej pracy zbliża Polskę do najbardziej rozwiniętych krajów świata.
Pejzaż Śląska przemysłowy zaczął się kształtować w tym rozumieniu największej industrializacji około 200 lat temu. I pierwsze kopalnie, huty, przemysł transportowy objął tereny postrolnicze. Degradacja środowiska przebiegała powoli. I myślę, że kolejne pokolenia ludzi tutaj mieszkających i pracujących w przemyśle ciężkim też nie patrzyli na to w ten sposób, że to, co się dzieje w ich życiu, dostarcza im pracę, jest jednocześnie ich największym zagrożeniem.
Pamięć śmierdzącego powietrza towarzyszy Michałowi Jędryce od zawsze. Mieszkał w samym jego jądrze, w katowickich Szopienicach. W tamtejszej hucie pracował jego dziadek, jego mama, ciotka i wszystkie sąsiadki. Pracowali też rodzice kolegów i koleżanek z klasy.
Moja historia pojawia się w latach 70., wtedy, kiedy chodziłem do podstawówki. To była sprawa, która może nie była zakazana, bo to jest za dużo powiedziane, ale o tym się nie mówiło. Nie mówili rodzice, nie mówili nauczyciele. Ja to pamiętam nie tylko obrazowo, ale akustycznie. Kiedy jest się przyzwyczajonym do tego rytmu odpytywania obecności, czyli po kolei alfabetycznie, Bednarska, Borkowska, Wanna i tak dalej, i nagle w tym jest luka, to mówimy, co jest, no, bo zwykle, jeżeli kogoś nie ma, to się mówi nieobecny. Natomiast nagle tego nazwiska zabrakło. Potem patrzymy w ten dzielnik, kiedy nam pozwolono, albo gdzieś tam ukradkiem, i rzeczywiście jest pozioma kreska zrobiona linijką, tego nazwiska nie ma. Więc bywało tak, że ci, z którymi chodziliśmy do szkoły, już właściwie nie wracali, znikali. Dzieciom nie wyjaśniało się pewnych spraw. To, co widzieliśmy w dziennikach, to, co usłyszeliśmy w klasie na początku lekcji, było takim pierwszym znakiem, sygnałem tego, że coś się dzieje z naszą klasą.
U 5000 dzieci mieszkających obok huty Szopienice diagnozowano ołowicę. 300 z nich mieszkało zaledwie kilka metrów od dymiących kominów. Dopiero dekadę później gazety nieśmiało zaczynają pisać.
Szopienice, najbardziej zaniedbana i zagrożona ekologicznie dzielnica Katowic, wymaga natychmiastowych działań ratunkowych i ochronnych. Zarówno tych dalekowzrocznych i kompleksowych, rozłożonych na etapy i niosących rozwiązania radykalne.
To Dziennik Zachodni z 14 października 1982 roku. Tymczasem Trybuna Śląska opisuje po fakcie.
Po wykonaniu badań u naszego młodego pacjenta okazało się, że poziom wydalanego z moczem przez to dziecko ołowiu jest tak wysoki, że aż nieprawdopodobne dla przeprowadzających specjalistyczne próby.
Pamiętam wszystkie te dzieci.
W latach 70. pojawiła się właściwie jedna osoba, która odważyła się przeciwstawić temu procederowi. Doktor Jolanta Wadowska-Król była wtedy lekarką w prowincjonalnej przychodni w Dąbrówce Małej, przychodni dla dzieci. Ona, lecząc te dzieci, zauważyła, że spora grupa ma nietypowe objawy.
Lekarki były dwie. Profesor Bożena Hager-Małecka, pediatra, i doktor Wadowska-Król z niewielkiej przychodni. Ludzie w Szopienicach chodzili się leczyć do Królki.
Bladość. Po badaniach stwierdziłam, że niedokrwistość u tych dzieci. Trudności w nauce. Zmiany w zachowaniu. Taka ospałość, spowolnienie, melancholia. Po prostu u niektórych dzieci były bóle brzucha, bóle głowy. U jednej było porażenie kończyny górnej. U jednego chłopaka był taki chód bociani. To głównie to. Jako pierwsze zbadałam 50 dzieci w najbliższym sąsiedztwie huty ołowiu. i wyniki były fatalne.
Już tam nie pojedziemy, tam nie chcemy jechać. To zrobimy nawrotkę.
Wjeżdżamy już do tych richtig prawdziwych Szopienic. W tym miejscu praktycznie poza antenami satelitarnymi i plastikowymi oknami niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Znaczy jedziemy zobaczyć to, co z tego kompleksu wielkiego przemysłowego, naprawdę imponującego pod względem wielkości, ilości kominów, bocznic kolejowych, wiaduktów, co z tego zostało? No, zostało niewiele. Jedziemy do serca matki żywicielki sprzed lat, albo trucicielki. Staniemy może na sekundę.
Zdecydowanie. To w cieniu.
Dobrze.
Panie, karnie w maseczkach chodzą.
No to chodźmy tu gdzieś do cienia może. To kiedyś wyglądało tak, że tu nic nie było. Tu były jakieś takie, nie wiem, goła ziemia, kałuże i tak dalej. I gdzieś mniej więcej od fragmentu, który przecina ścieżka, którą można dojść do przystanku tramwajowego, w tym trójkącie była kolonia robotniczych domów. To jest maleńki fragment właściwie, to jest bardzo mały obszar, gdzie mieszkało, ja wiem, 300 dzieci, no to było tych rodzin tam sporo. To oni wszyscy byli stłoczeni na tym malutkim fragmencie, który był przylepiony do płotu huty. Ten płot jeszcze jest. Natomiast to, co widzimy, czyli zieleń, czyli plac zabaw, to jest coś, co powstało w momencie, kiedy huty już nie było. A moja matka codziennie rano o godzinie 6 leciała z domu po tych schodach w dół, przecinała ukośnie targowisko, żeby zdążyć do pracy, do huty. To były niewysokie, piętrowe domki. Ja je pamiętam w takiej tonacji czerni albo takiej ciemnej szarości. Jakie one miały naturalny kolor, nie wiem. W te domki były jeszcze powtykane różnego rodzaju budy, jakieś chlewiki. Przez to wszystko płynął rynsztok. To też było niesamowite, bo idąc tą niby ścieżką, skacząc tam od cegły do cegły, kiedy były roztopy na przykład, trzeba było uważać, żeby nie wpaść jeszcze do rynsztoka. Więc zapachy i to, co się wtedy oglądało, było z dzisiejszego punktu widzenia właściwie niewyobrażalne.
Ten ołów był wszędzie. Tam było szaro. Na szybach osiadał. Nie pył tak, jak my mamy, czy brud jakiś taki. To był ołów. Jak się przejechało po szybie palcem, to był szary pył. Nie zdawali sobie sprawy z tego. Przynosili ubrania z huty, z pracy, do domu. Matki prały te ubrania razem z ubraniami dzieci. Ktoś badał ziemię przy tych domach, gdzie te dzieci najczęściej się bawiły, to ta ziemia przy tych blokach, w tych familokach, była słabą rudą ołowiu. To tragiczne i te dzieci tam się bawiły na tej ziemi. Więc wchłaniały, zjadały, bo latały, bawiły się piłką, bułkę w ręce, więc na tej bułce pełno ołowiu było, zjadały.
Doktor Król pokazała mi kiedyś taki brulion, zeszyt bardzo gruby, w którym robiła notatki. To wyglądało tak, że ktoś linijką podzielił je na odpowiednie rubryki i tam wpisywano podstawowe dane pacjentów, czyli wiek, nazwisko, imię, miejsce zamieszkania i na końcu pojawiały się krzyżyki. Ja z tego, co współcześnie dowiedziałem się od pani doktor, mieściłem się w strefie dwóch krzyżyków.
To tylko część jest. Tam mam całą komodę.
Katowice, ulica Rzemieślnicza.
Tak, to już nie istnieje. No co ja sobie... O. Kopro Porfiryny, tu były krzyżyki. Trzy akurat. Ponieważ w przemianach ołowiu w organizmie wydala się w moczu koproporfiryna. I koproporfiryna w badaniu moczu była oznaczana krzyżykami.
Im więcej krzyżyków, tym większe zatrucie. U kogo to były trzy?
Nie widać nazwiska.
No, wytarte, bo to przecież przerzucane było, przepisywane, a to już było załatwione. Tu już jest ładniej.
Znaczy nigdzie chyba wcześniej nie było takiej sytuacji, że choroba zawodowa dorosłych stała się masową chorobą, epidemią wśród dzieci. Na dzisiejsze normy było to przekroczenie dopuszczalnych norm zatrucia metal ciężkich o 1000-krotnie. No i w tym momencie problem przestawał być problemem medycznym, stawał się problemem politycznym. Ceną właściwie za to, że lekarka mogła wywieźć te dzieci z zatrutej strefy, było nieujawnianie nazwy choroby. Czyli ołowica jako choroba wśród dzieci nie istniała.
Ogromna ilość dzieci została przebadana w krótkim czasie. Zanim władze się zorientowały, powoli działały, a ja działałam szybko. Zrobił się duży problem. Nie było do wyciszenia tego problemu. Nie można było tego wyciszyć, bo wszyscy już wiedzieli. Ja oczywiście prosiłam rodziców tych chorych dzieci, żeby nie buntowali się, nie gadali, nie rozmawiali na ten temat. To wtedy władze nam pozwolą dalej działać. I tak też było. I co się stało? No przypadek taki, że Huta budowała osiedle na Morawie. Niedaleko, czy huta budowała, nie wiem jak. W każdym razie tam mieli zamieszkać hutnicy, którzy mieli dostać mieszkania. No i tak się złożyło, że dzieci w ogóle z okolic huty zostały wyprowadzone z tego miejsca, to znaczy do szpitali okolicznych wszystkich, do wszystkich sanatoriów, jakie były możliwe. Przez Istebną, przez Rabkę, w Bucze i tak dalej. To wszystko było zapełnione moimi dziećmi. I huta też, huta musiała dać mieszkania. Nie dało się wyciszyć.
Dzieci przeniesiono, zniknęły domy, a nawet dwie ulice. A stuletnia huta trwała. Tymczasem na jej kominy założono filtry.
Wiele osób miało do mnie pretensje, którzy mieli dzieci. Pani doktor, chce pani doprowadzić do zamknięcia huty, a co będzie z nami? My stracimy pracę, nie będziemy mieli z czego żyć.
Czy pani pracowała tutaj w hucie kiedyś?
Tak, 30 lat. No było wiadomo, że zanieczyszczenia są, ale myśmy się po prostu czuli w tej hucie jak w rodzinie. Bo w sumie całe rodziny pracowały, bo i męża poznałam, i brat też pracował, i bratowa pracowała, także...
Mąż się nie skarżył na choroby?
No mąż tylko mówi, że go tam łopatka boli, wszystko, no w sumie później zmarł młodo na raka płuc, jak u te zamkli, nie? No ale... Bo on pracował przy piecu tam na elektrolizie cynku, no i oni te cysterny też czasami czyścili, nie? Także wchodził w te cysterny, wszystko, no to jak ja chodziłam mu czasami śniadanie zanieść tam na prażalnię, no to po prostu przychodziłam, to ci panowie mieli tam śniadanie. No to było tak grubo tej blendy na tych stołach, mimo że to pościerali za chwilę, znowu tego było pełno, nie? Żeby pani wiedziała, że po prostu na tym osiedlu Halera, gdzie mieszkam, to połowa mężczyzn poszło do ziemi. Jak hutę zamkli, bo później choroby się zaczęły, no i po prostu brakowało tej trucizny chyba na mnie. Tak szczerze mówiąc, no. Później zaczęły nam już przy blokach ptaszki śpiewać, nie? To było cud, bo tak to nie było ptaszków, nie? No ale jako jeszcze jak mile wspomina tą pracę, no.
A widać, że ludzka pamięć ma to do siebie, że łatwiej i szybciej przywołuje dobre chwile. Huta łączyła rodziny, huta spajała je wspólną pracą, wspólnymi świętami, wspólnymi uroczystościami. To, że ona truła, no truła, ale przede wszystkim dawała pracę i dawała godność. I myślę, że to się po latach pamięta. Tego już nie ma, no zostały śpiewające ptaki. Ja myślę, że to jest w ogóle cecha regionu. Za to, że Górny Śląsk był takim powodem do dumy albo oczkiem w głowie władz, ponieważ dawał tony stali, węgla, powodował, że kraj stawał się krajem wysoko uprzemysłowionym, no to miało też swoją cenę. Tą ceną na pewno była degradacja środowiska i to, że no właściwie ludzie musieli żyć w takich warunkach, bo nie mieli innego wyboru. Oni często godzili się z tym stanem rzeczy. Mało tego, inne regiony nawet reagowały zawiścią na to, że przecież na Śląsku to wszystko jest, na Śląsku to mają lepiej, mają jakieś tam sklepy zamknięte dla postronnych i można było kupić kiełbasę, na przykład na święcie Trybuny Robotniczej. To były pewne mity, natomiast nikt nie patrzył na to, jaką ludzie zapłacili za to cenę.
My pozwoliliśmy mieszkający tutaj, aby nas traktowano jak czarny lud. Społeczność, która jest stygmatyzowana.
Zamknięcie szopienickiej trucicielki to nie był wynik troski o płuca pracujących tam robotników. Był rok 2008. Pojawiła się czysta, ekonomiczna kalkulacja.
To poczucie jakiegoś takiego fatalizmu chyba towarzyszyło wszystkim i świadomości, że nie można tego zmienić, że my nie możemy tego zmienić.
Bardzo trudno jest popatrzeć na rzeczywistość w takiej perspektywie, jaką dziś proponują naukowcy. Nazywa się ona postrozwojową. A to jest tak, że przemysłowe skutki wymierania na Śląsku widać gołym okiem. To jest historia wyzysku, degradacji środowiska, która jednocześnie tworzy jedną z najbogatszych krain w Polsce, w II Rzeczpospolitej, na której buduje się coś, co dzisiaj nazywamy podwalinami naszego przemysłu energetycznego. Ale to też ma wymiar środowiskowy i społeczny, który, no, chociażby widać to dzisiaj, nie jest nadal rozwiązany, dlatego że nikt nie proponuje i nie umie zaproponować zamknięcia kopalń. Tak naprawdę oszukujemy się nieustannie, tkwiąc w dylemacie, czy to jest nasze dobro, czy jest to zagrożenie.
To jest historia, która nie ma zakończenia.
Nie skończyło się. Przecież to są konsekwencje tego wszystkiego. Dlatego ja nie czuję się żadną bohaterką. Absolutnie nie. To jest straszna sprawa, że ja w tamtych czasach, ciężkich czasach, gdzie nie wolno było niczego, ja się podjęłam, żeby badać te dzieci, żeby coś dla tych dzieci zrobić. Ale nie czuję się bohaterką, bo widzę, spotykam niektórych z tych, oczywiście niektórych, bo to wszystko zależało od ciężkości choroby i od bliskości zamieszkania przy hucie. No ale w tej chwili, jak widzę nieporadność tych dzieci, to dzieci, dorosłych ludzi, że mają tyle problemów różnych, w podstawowym życiu nie potrafią sobie dać rady, to jaka ja bohaterka? Co to jest? Nie pojmuję tego wszystkiego. Po co ja to robiłam?
Nieudolność życiową dzisiaj dorosłych ludzi pani wiąże
oczywiście,
z epidemią sprzed lat?
Oczywiście, to jest oczywiste. Te dzieci są tak pokrzywdzone przez los.
Ja choruję na chorobę układu odpornościowego. Nie potrafię wykazać bezpośredniej przyczyny, bo to jest tak, że równie dobrze na taką chorobę można zachorować w innym środowisku. Natomiast jeżeli zbiorę to wszystko do kupy, czyli dołożę do tego chorobę, na którą choruje moja siostra, na którą chorują rówieśnicy mojej siostry, dołożę do tego nieszczęśliwe wypadki, które spotkały nasze czy pokolenie mojej siostry, no to układa się to w jakiś obraz. No to nie są wesołe wnioski na pewno, które płyną z tej historii, A moim zdaniem ta historia trwa do dzisiaj. Ona się jeszcze nie zakończyła. To widać, znaczy jakbyś się przyjrzała tej ziemi, to to jest praktycznie żużel, jakieś fragmenty żelbetonu, nie wiem, cegły. To nie jest gleba jako taka, to jest zmielona huta właściwie, jakby się tak zastanowić. Ciągle jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to miejsce ciągle jest trujące, że okres rozpadu tych trucizn, tych metali ciężkich wynosi kilkaset lat i zieleni już to nie przeszkadza. Natomiast ludziom, no jak powiedziałem, są to zmielone fragmenty huty, które w tej chwili zalegają warstwami i no, będą zalegały jeszcze pewno wiele lat.
To był reportaż Żywicielka, Trucicielka. Nagrałam go jeszcze w Radiu Katowice 6 lat temu.
Klub Trójki. Audiodokument.
Zieleni już to nie przeszkadza. Zieleń wyrosła na kopalnianych hałdach i w miejscach, w których znajdowały się huty. Michał Jędryka, bohater reportażu, ale przede wszystkim też autor książki Ołowiane dzieci. Michale, no właśnie, my tutaj w tej opowieści nie tyle próbujemy opowiedzieć historię tej wspaniałej kobiety, bohaterki, Jolanty Wadowskiej-Król, ale właśnie historię Śląska w takiej pigułce, która dla mnie sprowadza się do tego obrazu na samym końcu, czyli do tej ziemi, która została przemielona i w tej chwili na niej wyrasta zieleń. Jaki jest Śląsk, który widzisz ty dzisiaj?
No na pewno inny. Tamtego Śląska już nie ma. Jest zieleń. Coraz mniej może widać tej gleby, która była słabą rudą Orłowiu.
Bo zarasta.
Bo zarasta. Rany się zabliźniają. Natomiast ta historia ciągle ma ciąg, znaczy ona ma ciąg dalszy. Ona się nie skończyła i wydaje mi się, że wciąż jeszcze no, płacimy cenę tej straszliwej eksploatacji, tego, że no, człowiek znaczył kiedyś mniej niż przychód, niż wydobycie, niż plany tam zakładów produkcyjnych. Zresztą ja z dużym sentymentem słuchałem tego reportażu, słuchałem głosu dr Wadowskiej-Król. Ona też opowiadała tę historię. Jako sprawczyni, jako bohaterka, chociaż widzimy, że nie lubiła tego słowa, ale też jakby wpisywała się w tą historię, która trwa dalej i tak, nawet mówiła wielokrotnie, ludzie tego nie zrozumieją.
Ona też mówi o tym, że no, ciągle wracają do niej ci ludzie, których leczyła jako dzieci, a teraz już jako dorośli,